Pamiętamy jeszcze, o czym mówiliśmy w ostatnią środę, bracia i siostry? Pamiętamy, że Pan Jezus nas pouczał, że jaką miarą mierzymy innych, taką i nas będą mierzyć. I dlatego z jednej strony potrzeba nam baczyć jedni na drugich, trzeba napominać niesfornych, pobudzać bliźnich do dobrych uczynków, do miłości i tak dalej, ale to wszystko nie może być robione ze złym nastawieniem serca, mówiliśmy, tylko z taką świadomością, że nie wszystko wiemy o innych ludziach, że nie zawsze potrafimy być w pełni obiektywni, a nawet mówiliśmy, że nigdy nie jesteśmy w pełni obiektywni, bo zawsze jakoś subiektywnie różne rzeczy odbieramy. Sami nie jesteśmy lepsi od innych, bo każdy z nas też dopuszcza się różnych uchybień. Więc ogólnie to patrzenie, przyglądanie się, troska o innych ma upływać w nastawieniu wielkoduszności, wspaniałomyślności, serdeczności do siebie nawzajem. I wtedy jest pięknie. Tak czy nie? Oczywiście, że tak. I wtedy nie ma tego problemu, że kogoś będziemy tam nie wiadomo jak ranić, bo po prostu robienie tego z miłością zawsze się da jakoś odczuć. Dzisiaj przechodzimy do 6 wersetu 7 rozdziału Ewangelii Mateusza i mamy zagadkowe słowa Pana Jezusa. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. Dosłownie ten tekst w grecko-polskim Nowym Testamencie brzmi następująco. Nie dajcie świętego psom, ani nie rzućcie pereł waszych przed świnie, co by nie zdeptały was stopami ich i zwróciwszy się, nie rozerwały was. No więc zajmiemy się dzisiaj tymi słowami Pana Jezusa, spróbujemy trochę sobie przybliżyć, zastanowić się nad tym, co też Pan Jezus rzeczywiście do nas w tych słowach mówi. Oczywiście zawsze pamiętamy, że On te słowa mówił w Galilei, mówił wśród Żydów, w środowisku żydowskim, mówił w określonym czasie i ważne jest, żeby też rozumieć, jak ówcześni ludzie odbierali słowa Jezusa, jak mogli je rozumieć, dlatego że to nam pozwala zachować właściwe podejście do słowa, uchwycić ducha tej wypowiedzi, a nie samą literę tylko. Więc po pierwsze, co jest święte, co było dla uczniów Pana Jezusa, co było dla Żydów święte i to, co dzisiaj dla nas jest święte. Co to jest, co nazywamy świętym w naszym życiu? To najogólniej jest coś, co jest w naszym życiu oddzielone jakoś od tych wszystkich pospolitych rzeczy. To są wartości, które są dla nas wyjątkowe, absolutnie wyjątkowe, na które szczególnie zwracamy uwagę, którym poświęcamy czas. To są rzeczy, których nie chcemy mieszać z rzeczami pospolitymi. To są te wartości, to są wartości święte. Nie dla wszystkich oczywiście to, co święte, oznacza to samo, ale zasadniczo jest to wartość szczególna po prostu, obiekt czci, coś, co absolutnie przewyższa wszystkie inne wartości w naszym życiu. Tak moglibyśmy powiedzieć, że to jest dla nas święte. Dla Żydów święta była świątynia. Dlaczego? Bo to był wyjątkowy budynek, żadnego innego takiego nie było. Budowla absolutnie wyjątkowa, poświęcona tylko Bogu. Oczywiście oni sprofanowali tę świętość, dlatego też Jezus zareagował w pewnym momencie i przegonił tam tych przekupniów. Albo to miało być miejsce specjalnie wydzielone tylko dla celów społeczności z Bogiem, dla modlitwy, dla rozważania Słowa Bożego. Świętość z tym się kojarzy, że to jest coś oddzielone, dosłownie taka jest idea świętości, oddzielone od tego, co pospolite i przeznaczone dla Boga. To jest to, co święte. No i tutaj mamy w tym naszym tekście, mamy zwierzęta, mamy psy i mamy wieprze. Mamy z jednej strony to, co święte i mamy perły i mamy wieprze i psy. pies w czasach biblijnych, to było zwierzę, które w Izraelu było traktowane swego rodzaju pogardą. Pies, no dzisiaj w naszej kulturze, zwłaszcza piesek domowy, nasz ukochany, to nie jest istota traktowana z pogardą, tylko nawet czasem z miłością jest traktowany. To mój kochany pies, piesek pieseczek. Natomiast w Izraelu pies był traktowany z pogardą, bo tak naprawdę jak się przyjrzysz psu, nie temu domowemu, ukochanemu, ale ogólnie w takich czasach, jak to było w Izraelu, to pies po pierwsze ma dziwne i dosyć przykre dla człowieka instynkty. Pies nie jest z natury jakiś taki właśnie przyjemny. Pamiętam kiedyś w Gorzowie Wielkopolskim, jak mieszkaliśmy, nasze dzieci były małe, tośmy się tak wytężyli i poszliśmy do schroniska. Ja miałem takiego znajomego jeszcze, który był szefem tego schroniska i żeśmy wybrali czarnego pudelka dla naszych dzieci. Czarny pudelek, średniej wielkości, bardzo przyjemny. Żeśmy go wypompali, wszystko, taki pachnący pudelek. Ale się okazało za parę dni, że ten pudelek ma jakąś strasznie przykrą przypadłość. Instynkt w nim się odzywał, że chciał, że dążył do tego, żeby się wytarzać w jakichś fekaliach. I tylko żeśmy go spuścili tam z tego, poleciał. Jak wrócił, to jak do mieszkania żeśmy go wpuścili, to po prostu się szambo z całego mieszkania zrobiło. Tak śmierdziało okrutnie. I się okazało, że pudelek wspaniały, ale się lubi w takim czymś wytarzać i potem żeśmy go umyli, tylko była chwila, że znowu poleciał gdzieś i wrócił znowu taki śmierdzący. Nie do życia było w ogóle. Inny instynkt, który ma pies, to taki instynkt, który budzi w człowieku obrzydzenie, mianowicie to, że pies zjada to, co zwymiotował. Zwróci, jak można. A Słowo Boże mówi, jak pies wraca do tego, co zwymiotował, tak głupiec powtarza swoje głupstwa. W Izraelu tego rodzaju myślenie było o psie. Pies wraca do tego, co zwymiotował. I to nie jest obraz pozytywny, jak zauważacie, taki, co ma zbudować nas, bo głupiec, który powtarza swoje głupstwa, nie jest wcale przykładem pozytywnym. I ta metafora, czy jakbyśmy to powiedzieli, ten obraz absolutnie nie jest pozytywny. Czyli, że w świadomości Żydów pies to zwierzę, które nie jest uznawane za jakieś godne podziwu, czy jak. Mało tego, pies to też zwierzę, które może nagle zrobić się niebezpieczne i pogryźć swojego pana. Po prostu zwierzę kieruje się instynktami i nie ma takiego elementu rozsądku, wdzięczności, że pan karmi mnie już 6 lat, więc jakże mógłbym go ugryźć w rękę, jak on mnie 6 lat już karmi. Tylko jak przyjdzie chwila, moment jakiś, coś mu się tam w głowie przestawi i ugryzie. Pamiętam brata Andrzeja Gigiela, jak mieli Rottweilera w domu, to była już taka chwila, że my tam żeśmy poszli w odwiedziny i żeśmy zobaczyli, że sam brat Andrzej jest w konsternacji, bo już nie panuje nad tym psem. I weź, karmił go tyle, wyprowadzał na spacer i w końcu stał się pies zagrożeniem. Bo pies taką ma naturę. I mamy taki obraz w Słowie Bożym, w 2 Księdze Samuelowej, w 16 rozdziale, 9 wersecie. To jest opis, jak zbuntował się królowi Dawidowi jego syn i trzeba było uciekać z pałacu i jeden z poddanych, taki można byłoby powiedzieć piesek, którego Dawid przez ileś tam czasu karmił, oto nagle zaczyna obrzucać swojego króla błotem i zaczyna tam mówić złe rzeczy. I wtedy Abiszaj, jeden z żołnierzy, syn Seruji, do króla powiedział: dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu, królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. I tutaj jest ten obraz, dlaczego ten zdechły pies coś takiego w ogóle robi. Był normalnie jeszcze nie tak dawno, parę dni wcześniej jeszcze służył, było wszystko dobrze, a teraz się odwrócił i zaczyna kąsać. Więc mówiąc krótko, w rozumieniu biblijnym Pies stanowi synonim tego, co nieczyste i nieobliczalne, tego, co jest nawet w pogardzie. List do Filipian, 3 rozdział, 2 werset, mówi: strzeżcie się psów. Strzeżcie się psów. Oczywiście rozumiemy to, że tu nie chodzi o literalne podejście, że trzeba uważać na każdego psa, pieska, pieseczka. To nie o to chodzi. To jest myśl, żeby się strzec tego rodzaju ludzi, tego rodzaju postaw, z jakie możemy spotkać w innych ludziach. Strzeżcie się psów. Tak czy owak, wszystkie te miejsca pokazują, że pies w rozumieniu biblijnym to nie jest coś pozytywnego, coś, co należy uszanować, docenić, tylko raczej, jeżeli ludzie chcieli wyrazić jakieś negatywne emocje, czy wyrazić jakąś nawet pogardę, no to używali takiego określenia. Tak jak ten żołnierz, ten syn Serui powiedział: dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu? W tej naszym tekście też mamy perły. Więc co to znaczy wasze perły? Nie rzucajcie waszych pereł, jest powiedziane. Waszych pereł. Co to znaczy wasze perły? To znaczy coś, co dla nas osobiście stanowi jakąś wielką wartość. Taka jest tutaj myśl. Pan Jezus kiedyś mówił o Królestwie Bożym i powiedział, że ono jest podobne do kupca, który szukał pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. I w tym obrazie pojawia się ta myśl, że perła to jest coś kosztownego, coś wyjątkowego. Że w ogóle perły są kosztowne, a jak już znalazł ten znawca perły jakąś naprawdę wyjątkową perłę, to warto było za nią wszystko oddać i kupić ją. Sprzedać wszystko, spieniężyć wszystko i kupić tę jedną perłę, co jest oczywiście pięknym obrazem Królestwa Bożego, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Dzisiaj mówimy, co Jezus miał na myśli, mówiąc: nie rzucajcie waszych pereł. Więc perła to jest coś, co ma wielką wartość. To jest taka wartość, która dla innych ludzi może nie mieć wartości, bo o to tu chodzi, ale dla nas ma jakąś wielką wartość. Coś, co jest dla nas drogocenne, dla innych, z którymi mamy do czynienia, niekoniecznie musi być drogocenne, ale dla nas jest szczególnie drogocenne. I to jest taka wartość, której docenienie wymaga uprzedniego poznania, rozpoznania, że to jest naprawdę wartościowe, wymaga stosownej wiedzy, świadomości, że to ma wartość, czego inni ludzie, którzy nas otaczają, mogą nie doceniać. Mamy nawet w naszych domach jakieś takie rzeczy, które są dla nas osobiście bardzo cenne, podczas gdy dla innych ludzi one nie przedstawiają żadnej wartości. Dlaczego dla nas mają wartość? Bo się wiążą z jakimś naszym przeżyciem, z jakąś przeszłością, to są jakiś prezent, to może jest jakaś łyżka od prababci srebrna, która, jak inni patrzą na to, co to kawałek jakiegoś starego już tego, a dla nas jest to, ma jakąś wartość. No i mamy jeszcze czwarty podmiot tutaj w tym naszym krótkim tekście, mianowicie wieprze, świnie. Wieprze w Izraelu to synonim nieczystości i prostactwa, można by było najkrócej tak powiedzieć. Po pierwsze z racji nieeleganckich zachowań, bo świnia się z zasady elegancko nie zachowuje. Dlatego też w polskim języku funkcjonuje tyle rozmaitych określeń, od najprostszego ty, po różne tam opisowe, przenośne i tak dalej. Słowo Boże w drugim liście Piotra 2,22 mówi: umyta świnia znów się tarza w błocie. To nie jest eleganckie zachowanie. To świadczy o jej naturze, że ona z natury dąży do takich rzeczy, które nie są piękne, nie są eleganckie. Mało tego, świnia jest wyrazem jakiegoś właśnie takiego prostactwa, nieczystości, ponieważ nie pasuje do niej to, co jest w ogóle wartościowe. Do świni nijak nie można przypasować rzeczy wartościowych. Słowo Boże mówi: złoty kolczyk na ryju świni to samo, co piękna niewiasta bez obyczajności. I to jest obraz pokazujący, jak To jest mowa o kobiecie, pięknej kobiecie, która się źle zachowuje, ale na podstawie tego, jak bardzo złoty kolczyk nie pasuje do ryja. To wywołuje w nas nawet uśmiech, no bo sobie wyobrażamy złoty kolczyk na ryju świni. Absolutnie jedno do drugiego nie pasuje. Wynika z tego tekstu, że istnieje swego rodzaju niebezpieczeństwo płynące ze strony psów i wieprzów. Że dla wierzących ludzi, dla uczniów Jezusa, ze strony ludzi o takim pokroju jak świnie i jak psy grozi jakieś niebezpieczeństwo. A to dlatego, że tak jak wieprze i tak jak psy kierują się instynktami, a nie żadnymi wartościami. Żadna świnia nie rozważa żadnych wartości. Żaden pies nie rozważa żadnych, tylko się kieruje instynktem. To, ponieważ tak to jest, można się liczyć z możliwością gwałtownej zmiany ich zachowań, bo one się kierują instynktem, wyłącznie instynktem. Coś się poruszyło, coś tego, zmieniły się okoliczności, instynkt zadziałał i koniec. I właśnie trzeba to wziąć pod uwagę, gdy mamy do czynienia z rozmaitymi ludźmi o właśnie takim pokroju, których można by przyrównać do tego, że oni się nie kierują mądrością, nie kierują się poznaniem tego, co my, nawet nie mają takiej możliwości poznania tego, co my im oferujemy, że mogą się właśnie w taki sposób zachować. Jeśli chodzi o ludzi, normalnie o ludzi, to nawet jeżeli oni są jeszcze jakoś tam gdzieś niecałkiem cywilizowani, no to człowieka można zatrzymać, trochę pokierować tym, że mu coś tam zaprezentujesz, coś mu pokażesz ciekawego. Znamy te obrazy, jak misjonarze czy podróżnicy gdzieś trafili do jakiegoś półdzikiego plemienia i ci tam z dzidami na nich wychodzą, a misjonarz tam lustereczko pokazał, wodzowi dał lustereczko, ten patrzy, ha, 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 się śmieje już w ogóle, już nie są groźni, bo lusterko czy jakieś proste koraliki sprawiły, że to ich zatrzymało. Ale świni, nie możesz pokazać perełki i świnia od razu się wycofa, usiądzie, ogonkiem zakiwa, bo perełkę pokazać, bo świnia w ogóle na perłę nie reaguje, absolutnie, bo jest po prostu zwierzęciem. I tak podobnie bywa, mówi Jezus, ze złymi ludźmi, z ludźmi z natury złymi, że oni nie reagują właściwie na to, co im próbujemy przekazać. Okazujesz im miłość, wyciągasz rękę, pomagasz, a w każdej chwili możesz zostać skrzywdzony ze strony takich ludzi. Możesz być absolutnie źle odebrany. Możesz nawet ponieść szkodę z tego tytułu, że ty do nich wyciągasz rękę. A Słowo Boże w psalmie 41, 10 wersecie mówi: nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. I tutaj jest oczywiście Duch Jezusa nawet się modli. Tu pokazuje to, co właśnie spotkało Jezusa ze strony Judasza. Ale to było napisane kilkaset lat wcześniej jako pewne świadectwo, że coś takiego może się zdarzyć. I zdarza się w życiu wierzących ludzi, prostolinijnych, dobrze nastawionych, serdecznych do całego świata, zdarza się raz po raz coś takiego, że się narażają, że spotykają się z różnymi właśnie szkodami, przykrościami ze strony takich właśnie psów i takich wieprzów. Najnowszy przykład. Parę dni temu dostałem maila. Temat: złodziej i naciągacz w waszych szeregach. Uwaga! Witam, zostałam okradziona przez Daniela Fialsiaka z Grudziądza, który teoretycznie służył wojsku w Darłowie, mieszkał niby tam też, a niby w Słupsku. Twierdził, że nie ma z czego żyć, że jest zielonoświątkowcem, że choruje, chodził o kulach. Że jak po nowym roku wyjdzie z dołka finansowego, to wszystko odda. Nie sądzę, że byłam jedyną osobą, która dała się okraść tej podstępnej szumowinie. No już miła siostra też już nawet użyła też określeń. Pisze, Bo po pierwsze, on może próbować wykorzystywać kolejne kobiety, poza tym po prostu nie mam się komu pożalić. Fakt, że za naiwność trzeba płacić, więc płacę. Również rezygnacją całkowitą z chęci pomagania komukolwiek i utratą wiary w ludzi. Przestrzeżcie swoich członków zborów przed tym podłym człowiekiem. On jeździ po całej Polsce i kradnie. Pozdrawiam, Joanna Kowalczyk. Takiego maila dostałem parę dni temu. Ale to zjawisko dosyć powszechne, że ktoś wyciąga rękę, pomaga, a potem jest zgryziony w tę rękę. Żeby nie szukać, to mamy bliższy przykład, niejaki Aleksander. Podaliśmy mu rękę, pomogliśmy mu, jak tam potrafiliśmy. W końcu jeden z naszych braci z Pruszcza zatrudnił go, chociaż wcale go aż tak bardzo nie potrzebował, ale go zatrudnił, żeby dać mu szansę, żeby miał poczucie, że się przyda, że może zarobić parę złotych i tak dalej. Ale po paru tygodniach, czy tam po dwóch miesiącach, ten zaczął go oskarżać o jakieś niezwykłe rzeczy, a nawet chciał go szantażować. I brat, który wyciągnął do niego rękę, woził go samochodem, jedzenie mu pomagał i pieniądze mu płacił tam, po, nie wiem po ile, czy po 9 zł, czy za ile za godzinę. W końcu znalazł się w sytuacji, że teraz no, ten go straszy nawet policją wręcz. I co? Widać z Aleksandrem, to nie tylko my żeśmy się jakoś nam nacięli. Apostoł Paweł napisał, Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego, jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. Czyli, że bywało tak, bywa tak wciąż, że pewni ludzie, gdy im pomagasz, wyciągasz rękę, gdy starasz się im coś przekazać dobrego, to niekoniecznie to zostanie docenione, przyjęte, zrozumiane, ale wręcz odwrotnie, że zostaniemy nawet skrzywdzeni. I jaka jest istota tej wypowiedzi Pana Jezusa? Otóż najkrócej moglibyśmy powiedzieć tak, że wszyscy wierzący w Pana Jezusa otrzymaliśmy absolutnie wyjątkową, niezwykłą wartość. Królestwo Boże, poznanie Boga, nowe życie, jakie Bóg nam dał i tę wartość, ten skarb, Królestwo Boże, które jest w naszych sercach, my to Królestwo chcemy innym przekazać. Chcemy prawdę Słowa Bożego innym przekazać. Miłość Chrystusową chcemy innym przekazać. Tak czy nie? To jest wartość. To jest wartość, którą my odkryliśmy, zachwyciliśmy się nią. Po prostu, jakie to wspaniałe. Przedtem tego w ogóle nie znaliśmy, ale dzisiaj to już rozumiemy. Pan Jezus mówił do swoich uczniów, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Wy odkryliście, wy to poznaliście, wy już wiecie, że to jest perła. Ale oni nie wiedzą, że to jest perła. Dla was jest to święte, że no w ramki, no po prostu wspaniałe. Ale dla innych to nie jest w ogóle żadne święte. My rozumiemy, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. To są wartości, które my rozumiemy. Ale ludzie tego świata, wielu ludzi tego świata w ogóle nie ma bladego pojęcia, co to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Ich w ogóle to nie kręci, w ogóle tego nie rozumieją, w ogóle na tej fali nie nadają. I trzeba pamiętać, że jesteśmy z tym skarbem, który mamy, z tą świętością i tą drogocennością, jaką mamy, otoczeni ludźmi, którzy się na tych wartościach nie znają albo jeszcze się nie poznali. I z takimi ludźmi mamy do czynienia. I dlatego z tych słów Jezusa wynika, że właściwe traktowanie wartości duchowych, ich świętość i kosztowność domaga się od nas tego, żebyśmy właściwie się z nimi obchodzili i nie każdemu od razu wszystko próbowali o Panu Jezusie w całości od razu powiedzieć, bo to na nic się zda. Że to są takie wartości, które w tym świecie nie będą od razu zrozumiane i przyjęte. Że nieraz przeżyjemy, jeżeli nie zachowamy rozwagi w tym względzie, przeżyjemy wielką przykrość podeptania naszych świętości. Że nieraz będziemy, gdzie jak kpią z naszych wartości. Dla nas to jest wartość wielka, a nasi, powiedzmy, współpracownicy, czy koleżanki, koledzy w szkole, czy jacyś sąsiedzi, a zwłaszcza krewni, potrafią wykpić nasze świętości. Że bardzo często będziemy doświadczać takiego bolesnego braku zrozumienia z ich strony. My im tutaj tłumaczymy, dwoimy się i troimy, a oni zupełnie tego nie rozumieją. I taka jest tutaj myśl, że gdy jesteśmy zbyt otwarci dla ludzi, którzy jeszcze nie są, jeszcze Bóg ich nie nawiedził, nie zmienił ich myślenia, ich serca nie zmienił, no to, to oni mogą się obrócić przeciwko nam. I to może wyjść nam na szkodę. Prawda jest życiowa taka, że przecież nie każdemu pierwszemu z brzegu zdradzamy nasze najskrytsze tajemnice i opowiadamy o naszych największych skarbach, no nie? Ja tam gdzieś mi się zdarzyło, że ktoś mi w wielkiej tajemnicy powiedział, że ma ukryty taką kosztowność i jakby się coś stało, to żebym ja wiedział, gdzie ta kosztowność jest. Ja nikomu nie powiem, bo wiem o jednym skarbie, ale nikomu nie powiem, no bo ktoś mi to przekazał, że taki skarb jest. Parę takich rzeczy już tam noszę w sobie. Mam nadzieję, że mnie nikt nie rozprogramuje, podłączy w nocy, żeby nie szczyta z mojego dysku, gdzie to jest. Mamy w Biblii taki przykład króla Hiskiasza, który popełnił kardynalny błąd w tym względzie. Jak był chory, to Babilończycy zrobili taką delegację pozdrowienia i tak dalej, jak to wiecie, między głowami państw. Przyszli, przynieśli list wraz z upominkiem, bo Hiskiasz chorował. Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, i wonności, i drogocenne olejki, i zbrojownie. W ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbach, widać, mocno zachorował. Nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie. No tak poszedł na całość. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i zapytał go, co powiedzieli ci mężowie i skąd przyszli do ciebie? A Hiskiasz, że przyszli z dalekiej ziemi, z Babilonu. Pytał wtedy dalej, a co widzieli w twoim domu? Hiskiasz, że wszystko, co jest w moim domu, widzieli. Nie było takiej rzeczy, której bym nie pokazał w moich skarbcach. Wtedy Izajasz rzekł do Hiskiasza, słuchaj słowa Pana. Oto idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu i wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie pozostanie, mówi Pan. Jaki błąd popełnił? Niepotrzebnie o tych wszystkich skarbach im mówił. Oni wszystko po tego, fotografie porobili i wrócili, tam ci się naradzili i Babilończycy przyszli za jakiś czas i wszystko splądrowali, wszystkie naczynia, wszystkie, no całe skarby zabrali. O skarbach się nie mówi każdemu, no nie? Tak sobie pierwszemu z brzegu. Jeśli się już ma jakiś skarb, to się wtajemnicza tylko najbardziej ludzi takich już sprawdzonych, oddanych, w razie czego, żeby no, tam wiedzieli, gdzie co jest. Więc dlaczego Jezus wypowiedział te słowa? I jeszcze dobitnie, żebyśmy to zrozumieli, to zadajmy sobie pytanie, dlaczego Jezus mówił do ludzi w podobieństwach? Mówił o Królestwie Bożym, ale mówił w podobieństwach. Dlaczego? No też wyjaśnij, nie? Dlaczego? Żeby nie wszyscy od razu zrozumieli. Żeby na etapie wstępnej selekcji nie podawać po prostu kawy na ławę tych wszystkich wspaniałych wartości, które przecież nie zostałyby zrozumiane ani docenione przez ogół. Jezus mówił w podobieństwach, a potem swoim uczniom na boku wyjaśniał wszystko dokładnie. No i oto powinniśmy my zastanowić się nad tym, jak te wartości, te nasze perły, te nasze świętości prezentować Bo przecież my chcemy przekazywać ludziom, my chcemy głosić Ewangelię, my się nie zamykamy. Miłość do grzeszników powoduje i pragnienie ich zbawienia powoduje to, że my się z tym nie zamykamy. Ale Pan Jezus w tych słowach uczy nas pewnej mądrości w tym przekazywaniu. Jezus przecież przyszedł, żeby zbawić wszystkich. Przyszedł, żeby szukać tych zgubionych grzeszników i ich ratować. Ale jednocześnie tak głosił te skarby, tak przedstawiał, żeby część tych ludzi słuchała i nic nie usłyszała, patrzyła i nic nie zobaczyła i żeby się nie nawróciła. Dziwne, no nie? Ale to jest dla nas przykład, że my też mamy tak mądrze podchodzić. Bo jeżeli w sposób niemądry, nierozważny będziemy postępować, przekazując te największe, najwspanialsze prawdy, jakie mamy, jakie nasz stosunek do tego, co święte, do tego, co dla nas drogocenne, to może tak naprawdę w końcu w nas uderzyć, że ci ludzie naprawdę się obrócą przeciwko nam. I tak nieraz się właśnie dzieje, że doświadczamy rozmaitych przykrości, bośmy za daleko poszli, bośmy niepotrzebnie mówili. W praktyce to oznacza, że jeśli mamy na horyzoncie nowego człowieka, zanim mu te nasze prawdy zaczniemy mówić, dzielić się tymi skarbami naszymi, trzeba zrobić rozeznanie, trochę jaki to jest człowiek. Trzeba go jakoś tak trochę zahaczyć, zobaczyć, jak on reaguje. Jeżeli ktoś nas pyta, zwyczajnie gdzieś w pracy czy w szkole, no powiedz, z czym się ta twoja wiara, ha, 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 różni od naszej, ha, ha, ha. No to ja już wtedy od razu mówię, ha, 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 i to wszystko. Nie będę się tłumaczył takiemu człowiekowi, który chce sobie zrobić przysłowiowe jaja z mojej wiary. Nie będę się tutaj gimnastykował, żeby odpowiadać na jego głupie pytania. Jeżeli natomiast zauważam rzeczywiste zainteresowanie, to już mogę troszeczkę trąbka tajemnicy odsłonić, zacząć rozmawiać. Nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, nie dawajcie tego, co święte, psom, mówi Pan Jezus, bo inaczej to źle wyjdzie. Dla nas źle wyjdzie. Już choćby w ten sposób dla nas może źle wyjść, że jeśli my takie wszystkie cenne prawdy przekażemy czym prędzej ludziom, nie dbając o to, czy oni się naprawdę nawracają do Boga, czy oni naprawdę, my ich wprowadzimy we wszystkie, zaprosimy ich od razu do samego środka kościoła, zaprosimy ich od razu do przodu, może najlepiej od razu, żeby tutaj grali i śpiewali, żeby z nami jedli i pili, żeby do siostry Teresy dzwonili, że na obiad razem przyjdą, bo oni chcą już i tak dalej, od razu ich zaprosimy do samego środka, to się może okazać, że nawet przeżyjemy tę przykrość. Nie to, że nas pogryzą, czy ukradną, czy tak, bo to jeszcze byśmy przeżyli. Ale przeżyjemy i przeżywamy nieraz jako Kościół taką przykrość, że oto patrzymy na ludzi, a oto sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wymiocin swoich, a umyta świnia znów tarza się w błocie. Co to znaczy? Że ci ludzie, nie przeżywszy odrodzenia duchowego, narodzenia na nowo, stali się umytą świnią i psem, który tylko gdy ma znowu okazję, wróci do tego, co zwymiotował. I jaka to jest przykrość wtedy dla nas wierzących, bo myśmy już myśleli, że mamy do czynienia z bratem i siostrą, a to się okazało, że to dalej świnia, tylko była chwilowo umyta. Dla nas, dla wielu z nas, no to jest przykre, zwłaszcza jeśli jeszcze naprawdę poświęciliśmy się, naprawdę coś dla nich zrobiliśmy, naprawdę potraktowaliśmy ich po królewsku. Mówiliśmy o rzeczach, no, zaprosiliśmy do własnego domu, do własnego serca, do własnych przeżyć, zaprosiliśmy ich, a oni się okazali za jakiś czas takim psem, który nie docenił tego, co święte, i taką świnią, która podeptała to, co drogocenne. Więc taka jest ogólnie myśl, żebyśmy byli tutaj rozsądni. Żebyśmy oczywiście nie ustawali w tym, żeby głosić Ewangelię. Żebyśmy nie stali się jakimś takim ekskluzywnym kręgiem ludzi, którzy w ogóle nikogo nie dopuszczają do siebie. Najlepiej, żeby tu nikt nie przychodził. Bo my tu sami już się znamy, nam tu jest dobrze i lepiej, żeby tu nikt nie przychodził. Nie, takiej postawy nam mieć nie wolno. Ale powinniśmy w tym przekazywaniu tego, co wartościowe, to, co kosztowne, to, co dla nas wartościowe, dla nas kosztowne, w sposób mądry, w sposób dojrzały się dzielić i nie być pochopnym, żeby się nie narazić na rozmaite przykrości i na szkody. Czy to jest jasne, bracia i siostry? Więc w przyszłą środę będziemy rozważać ten fragment pięknych stwierdzeń Pana Jezusa, zachęcających stwierdzeń Pana Jezusa. Tak się też pięknie składa, że będziemy go rozważać w przeddzień właśnie tej ważnej rzeczy dla naszego zboru. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Powstańmy do modlitwy i spędźmy chwilę czasu w społeczności z naszym Panem, słuchając tego, co On nam mówi do serca dalej i odpowiadając też na to naszymi ustami, naszymi myślami, głośno czy po cichu, tak jak chcemy, tak jak odczuwamy, tak jak wiemy, że powinniśmy.